Witam Państwa po krótkiej przerwie. Nasz GPS dzisiaj zmierza w stronę Czechosłowacji. Słowacji z dużej litery, bo wiemy, że to państwo przestało istnieć w sensie prawnym. GPS jest dzisiaj w Pradze i okolicach. Za chwilę będzie w Bratysławie i okolicach. Moim Państwa gościem w tym pierwszym programie rozmawiam z panem doktorem Janem Szkrwniakiem z Akademii Nauk Czeskiej i Instytutu Nowej Europy. Rozmawiamy o pewnych być może żalach, ranach, ale też charakterze narodowym Czechów, którzy mają w sobie coś wyjątkowego. W tym drugim fragmencie chciałbym porozmawiać o relacjach polsko-czeskich, tych właśnie, które no, są troszeczkę naznaczone historycznie, chociażby biorąc pod uwagę to, w 1938 roku Czesi może by chcieli trochę po bohatersku bardziej nie przyjąć traktatu, bohatersko przegrać. Pewnie nie wszyscy, bo są pragmatykami, no ale w tym 1938 roku też ma miejsce pewna skaza na stosunkach polsko-czeskich. Zajęcie przez Polaków Zaolzia. Panie doktorze, czy to jest incydent, który Czesi raczej gdzieś tam na marginesie w przypisach wskazują dzisiaj? Czy on mimo wszystko jest pamiętany w takiej pamięci publicznej, w takiej przestrzeni publicznej, pamięci historycznej? Jak to wygląda dzisiaj?
Nie, to jest całkiem zapomniany konflikt, tak samo jak zajęcie Zaolzia przez Czechosłowację w XIX wieku.
Tak.
Wojna sześciodniowa.
No właśnie, bo to przecież mamy też rodzaj takiej pewnej symetrii. Zupełnie zapomniany, historycy się mogą ekscytować, ale przeciętny Czech niespecjalnie nie tyle interesuje się, co wie o tym wydarzeniu. Dobrze rozumiem?
Nie wie. To nie jest to, no może w podręcznikach też to jest na marginesie. Tam było, co było w tym okresie ważne, było zajęcie Sudet i zajęcie Słowacji przeciwko Węgrom. Mhm. To tam jest marginesie. I tak samo jest to w marginesie w tym 1938 roku, bo tam jest ważniejsze znów zajęcie Sudet, tym razem przez III Rzeszę i niepodległość Słowacji, ten słowackie państwo niepodległe. Więc znów Zaolzie jest zupełnie na marginesie i to nie jest to ważny temat w czeskiej wyobraźni.
Nie jest to ważny temat w czeskiej wyobraźni, ale Polska jakieś miejsce w tej czeskiej wyobraźni zajmuje. I proszę wybaczyć, ale mój program GPS jest programem, który skupia słuchaczy zasadniczo Polaków i myślę, że interesuje naszych słuchaczy i w Radio Lublin i na Spotify, to jakie miejsce w czeskiej wyobraźni zajmuje Polska czy Polacy? Jakie to jest miejsce, a może gdzie leżą Polska i Polacy? Na marginesie czeskiej wyobraźni, czy gdzieś pomiędzy? Ja zdaję sobie sprawę, że odpowiedź może być niepoprawna politycznie, ale my nie bierzemy tutaj jeńców. Mówimy jak jest i mówimy o opiniach, a nie o faktach. Proszę bardzo, panie Janku, panie doktorze, jakie miejsce w czeskiej wyobraźni zajmuje Polska?
Jest tak, że było źle, ale jest coraz lepiej. Bo to było w sumie też związane z jakąś komunistyczną propagandą, że Polska i Polacy byli traktowani jak taki ekonomicznie zacofany naród, który tylko strajkuje zamiast, żeby pracować i że się kombinuje jakoś. A to się teraz zmienia. To się zmienia i Polska coraz częściej jest wzorem dla Czechów. Bo wcześniej to był taki kraj, który nie jest celem turystycznych wycieczek. I teraz to się zmienia przez to, że w Polsce coraz szybciej budowano autostrady. I jest taniej. Teraz są te manie zakupowe, kiedy Czesi wykupywują polskie sklepy przy granicy. Ale generalnie Polska jest coraz więcej celem turystycznym dla Czechów. Czesi się wybierają nad polskie morze. I gdzie można w miarę łatwo i szybko przez nowoczesne autostrady dojechać i Czesi zdają sobie sprawę, że ta polska infrastruktura turystyczna, co znaczy hostele, jedzenie, jest coraz lepsza i że jest w miarę tania, albo że jest tańsza od Czech. Więc Czesi powoli odkrywają, że Polska to jest taki porównywalnie normalny kraj, który też ma gościnnych ludzi, ma ładny krajobraz, ma morze, ma zabytki historyczne, więc taki normalny środkoeuropejski, ciekawy w wielu postaciach kraj.
No to bardzo ciekawe, jak inwestycje infrastrukturalne mogą skracać dystans między narodami. Dystans rozumiany jako pewnego rodzaju też stereotypy, prawda? W tym przypadku Polacy widziani raczej w barwach szarych, zacofani troszkę, zakompleksieni, nierozwinięci. I jednak to się zmienia w ostatnich latach. Mnie to bardzo cieszy, bo widać faktycznie coraz więcej Czechów. Życzylibyśmy sobie coraz więcej Polaków w Czechach, ale mam wrażenie, że w tę stronę akurat ta mobilność wyglądała zawsze całkiem dobrze. A zatem tak. Wyobraźni, tu mamy tendencję zwyżkową. Jest coraz lepiej. Jest coraz lepiej. Wnioskuję zatem, że w stosunkach polsko-czeskich mamy szansę na przyjazne relacje nie tylko zbanalizowane poprzez przynależność do Grupy Wyszehradzkiej, o której jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi z panem doktorem Łukaszem Lewkowiczem, no ale mamy też inne wspólne projekty. Nie mogę nie zapytać, panie doktorze, o zanim przejdziemy do czeskiej perspektywy na region, to jeśli jesteśmy przy Polsce, no to ja chciałem zapytać o spór o kopalnię Turów. To musi się pojawić, biorąc pod uwagę dzisiaj rolę surowców energetycznych, sytuację, w jakiej się znajdujemy w obliczu Rosji Putina, którą należy izolować, a tym samym czym prędzej zmieniać swój miks energetyczny. Kopalnia w Turowie to jest wiele hałasu o nic, czy to jest katastrofa w relacjach wzajemnych, którą Czesi będą nam pamiętać przez kolejne 5-10 lat? I co mówi na ten temat Czech, historyk, publicysta, człowiek, który na co dzień żyje w Pradze?
Tam będzie zależało od tego, jak się ta sytuacja potoczy dalej. Z punktu widzenia Czechów to jest raczej taki regionalny problem. Uważano, że ta kopalnia raczej szkodzi poziomu wod gruntowych w tym regionie, przy Libercu. I teraz jest taka umowa podpisana, która wygląda całkiem dobrze, ale zobaczymy czy, jak się tam wybuduje ta ściana, żeby zatrzymać odpływ wody, to jak to będzie działało. Mm-hmm. Więc być może ten temat już jest zakończony, być może za kilku lat się okaże, że ta ściana nie działa i znów ten problem się odnowi.
Ale czy to był istotny element kampanii wyborczej w Czechach, spór o kopalnię Turów, czy poszczególne ugrupowania grały tą kartą, by ugrać więcej wyborców w sposób populistyczny oczywiście?
Nie, ono to interesowało tylko ludzi w tym regionie i generalnie cała ta klasa polityczna z czeskiej strony była po jednej stronie i tam raczej nie było żadnych przepychanek. Więc tam nie można powiedzieć, że to był ważny temat kampanii.
Czyli myślę, że rozdmuchane w Polsce, ale bardziej przez pryzmat ogromnych kar, drakońskich sum, które polski rząd musiał płacić Brukseli. I to jest tak jakby bardziej nasza sprawa z Brukselą, aniżeli z Czechami. Trudno oczekiwać od Czechów, że nie będą dbać o mieszkańców kraju liberackiego, biorąc pod uwagę konieczność zasilania pól uprawnych i picia wody, która nadaje się do użytku. Panie doktorze, w tej drugiej części trochę wychodzimy na świat. Choć pan mówił o tym, że to Czesi to domatorzy. To też nie tyle ignoranci, co ludzie, którzy tak niespecjalnie interesują się tym, co się naokoło ich dzieje. No ale gdzieś na geopolitycznej mapie Europy Środkowej i być może też wielkich projektów infrastrukturalnych, no jednak Czesi się lokują. Gdybym zadał panu bardzo ogólne pytanie. Geopolityka po czesku. Jak można by było ją scharakteryzować? Mówimy już o wieku XXI. Gdzie ten czeski GPS się przemieszcza? Gdzie on widzi szansę? Mówimy o Czechach jako państwie bez dostępu do morza, choć akurat w tym przypadku wiemy, że Czesi wspaniałomyślnie ogłosili aneksję Królewca, bo Kralowec, drodzy państwo, to jest przecież królewiec. Zresztą królewiec założony przez Otto Kara, biorąc pod uwagę jego flirt z krzyżakami, a zatem Czesi mają pełne prawo historyczne, by ogłosić aneksję Królewca. I tu trzeba im bić brawo za pomysłowość i jednocześnie kpić z praktyki Rosji Władimira Putina, która może anektować wszystko to, gdzie kiedyś miała swoje wpływy. Oczywiście to na marginesie. Geopolityka po czesku to przecież nie jest aneksja Królewca, bo to jest w dużej mierze żart, bądź po młodzieżowemu powiemy prank. Ale na czym dzisiaj? Gdzie Czesi szukają swoje szansy w stosunkach w regionie, w geopolityce regionu?
No tutaj zależy od tego punktu widzenia poszczególnych, nie wiem, politycznych partii. Mm-hmm. Bo większość takich tych zwykłych demokratycznych partii oczywiście widzi przyszłość w Republiki Czeskiej, w Unii Europejskiej i w NATO. Większość tych partii nie chce zbyt głęboką federalizację. Mniej więcej jest zgoda, że chcemy tak, jak jest. Co jest teraz trochę problemem, czy nie jest zgoda, to jest euro. Czy wstąpić, czy nie wstąpić.
Aha, czy to jest istotny element debaty publicznej dzisiaj w Czechach? Euro?
Trochę tak, przez to, że przez politykę Banku Narodowego Czeskiego. Mhm. Czy po prostu nam nasza własna moneta, korona czeska, nie szkodzi? Co dotyczy, nie wiem, eksportu tak. I tak dalej.
Czyli to jest poprzedzone rachunkiem korzyści i strat. Nie jest traktowane euro jako problem ideologiczny, prawda?
Wcześniej to był tylko problem ideologiczny. Teraz na to się nakłada to, że ta korona już nie wydaje się taka wygodna i mało wygodna.
Tak, no wygodna i mi się akurat podoba ten czeski pat i mat, bo on myśli w kategoriach praktyki, czy pomaga, sprawdzamy, czy przeszkadza i podejmujemy taką decyzję. No dobrze, kwestie euro, które się pojawiają coraz częściej, Unia Europejska, NATO, Unia Europejska raczej nie głębiej integrująca się. Ja sobie przypominam, proszę wybaczyć panie doktorze, ale protesty w Pradze, protesty Czechów, wcale nie takie małe, mikroskopijne, związane z kolejnymi pakietami sankcji Unii Europejskiej. Ludzie, którzy mają dość sankcji, twierdzą nie, nie chcemy sankcji. Tu mam wrażenie, że jest blisko do Budapesztu. Czy Praga i Budapeszt mówią dzisiaj jednym głosem, biorąc pod uwagę kwestię sankcji przeciwko Rosji Putina? Oczywiście to jest pytanie retoryczne, bo wiemy, że... Proszę bardzo, odpowiedź.
Nie, tam jest tak, że rząd jest bardziej po stronie Polski, co dotyczy dostaw Ukrainie i popieranie Ukrainy. Tylko chodzi o to, że w Czechach w miarę nie jest zupełnie mała polityczna partia, która jest prorosyjska.
Czyli tutaj... Jak ona się nazywa? Bo musimy ją tutaj, nasz GPS musi ją namierzyć. Jak ona się nazywa, panie doktorze?
Która się nazywa Swoboda a Przyjma Demokracja. Swoboda a Przyjma Demokracja po czesku, po polsku to jest Wolność i Demokracja Bezpośrednia. Na czele tej partii jest czecho-japoński biznesmen Tomio Okamura.
Czecho-japoński?
Tak, on jest ojciec Japończyk, mama Czeszka.
To rozumiem. Wolność i Demokracja Bezpośrednia, dobrze ja pamiętam. Wolność i Demokracja Bezpośrednia, WIDB, oczywiście żartuję. No dobrze, czyli to jest w dużej mierze te protesty, to jest powiedzmy zasługa obecności tej partii i tego czeskiego Japończyka, tak?
Nie do końca, generalnie to wyborcy tej partii. Ono to jest, te protesty są zorganizowane przez jakieś tam mało znane postacie prorosyjskiej sceny dezinformacyjnej. Mhm. Tylko jest to podłoże, które jest tutaj, powiedzmy w Czechach, nie wiem, 10% ludzi, którzy głosują na takie partie prorosyjskie. Mhm. Więc oni są przeciwko pomocy Ukrainie. Oni tutaj nepoviedzú za vše vprost, že sú po strane Rusy, ale šukajú takých tých pokojových rozviązań, že jak nebudeme dodávať na Ukrajine broni, no to nebude vojny. Tak také šukajú niby mostu medzi Zachodem i Vschodem. Co nie jest na korzyść Ukrainy, więc...
Mhm. Panie doktorze, czy Polska ma dobrą prasę dzisiaj w Pradze? Mlada fronta dnes, jeśli dobrze pamiętam chociażby w tytuł. Czy Polska ma dobrą prasę dzisiaj w Czechach, czy ma prasę taką sobie? Przed kilkoma tygodniami, nawiązuję do czego, moim gościem był pan dr Dominik Hej, także z Instytutu Europy Środkowej, Dziennik Gazeta Prawna, i mówił, że w Budapeszcie, na Węgrzech, Polska ma dzisiaj prasę fatalną i słowo major lędziel ketio barat to sobie można generalnie włożyć do szuflady. A jak wygląda dzisiaj prasa czeska w kontekście tego, że my wychodzimy przed szereg, pomagamy Ukrainie? No ten Japończyk, Czech japońskiego pochodzenia, to wiemy, że nie będzie zadowolony. Ale prasa czeska, co dzisiaj pisze o Polsce?
Teraz jest dobra, bo zapomniano to wszystko, co szkodziło na przykład liberalnej prasie wcześniej, czyli konflikt z Brukselą i ten Turów. I teraz ta prasa patrzy na Polskę jak na czołowe państwo, które pomaga Ukrainie, tak jak my. Tylko oczywiście w znacznie większym stopniu przez wszystkie te uwarunkowania, które są. Ale generalnie jest tutaj chęć współpracy i całkiem takie kibicowanie Polakom dotyczące, nie wiem, polityki wobec Ukrainy.
To cieszy, bo to buduje taką legitymację międzynarodową i myślę, że także potyczki w Brukseli możemy liczyć na czeski głos w Radzie Unii Europejskiej i sprawa jest tutaj oczywista. Mamy jeszcze chwilkę z panem doktorem Janem Szkrniakiem. Rozmawiamy dzisiaj o Czechosłowacji, ale nie tej historii, która przeszła do historii w 1993 roku, ale miękko przechodzimy do tego zagadnienia. Proszę wybaczyć, panie doktorze, ale jest pan historykiem i mam pytanie. Czy pan żałuje aksamitnego rozwodu za porozumieniem stron, bez orzekania winy, Czechów od Słowaków, Słowaków od Czechów? Czy pan żałuje tak po ludzku, patrząc na dzisiejsze Czechy, dzisiejszą Słowację, czy jest panu trochę przykro?
No, nie jest. Bo przez to, że zarówno my, Czesi, zarówno Słowacy teraz jesteśmy na swoim i nie masz tam żadnych pretensji z tego życia w jednym państwie. Bo wcześniej tam były pretensje z strony słowackiej, że wszystko o wszystkim się decyduje w Pradze, i z strony czeskiej, że my tylko na tych Słowaków płacimy pieniądze. I teraz tego nie ma. Teraz jest każdy na swoim i można odbudowywać te stosunki od nowa i na doświadczeniach tych pozytywnych z tych wielu lat.
To bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję moim i państwa gościem i generalnie z takim optymistycznym końcem na temat tego fragmentu o Czechach był pan dr Jan Szkrniak z Czeskiej Akademii Nauk, Instytut Nowej Europy, także związany z jakby twórczością akademicką, ekspercką tutaj w Polsce. Bardzo dziękuję na żywo z Pragi. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Słyszymy się, mam nadzieję, przy innych okazjach, przy innych projektach. Serdecznie dziękuję za dołączenie do audycji GPS.
Też dziękuję.
Dobranoc, do usłyszenia, a my po przerwie na serwis informacyjny będziemy rozmawiać o Słowacji, o tym drugim fragmencie Czechosłowacji z panem doktorem Łukaszem Lewkowiczem. Do usłyszenia po przerwie.